Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na w czasie okresu kolędowego, Bożego Narodzeniowego, zawsze będziemy rozpoczynali do Szopychej Pasterze tą kolędą. Także witam bardzo serdecznie na naszej audycji dla rolników w Radiu Maryja. Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę Państwa, dzień dzisiejszy, dzisiejsza niedziela, szczególna niedziela, na pewno głęboko w naszych sercach się zapisała. Natomiast jeżeli chodzi o nasze sprawy wiejskie, to myślę, że trzeba pamiętać o tym, że w tym roku rozpoczynamy 25-lecie obchodów duszpasterstwa rolników i dobrze by było, gdybyśmy starali się już jak najszybciej o tej rocznicy pamiętać, przygotowywać się do niej, tak jak to było za dawnych czasów. Wielka nowenna, 9-miesięczna, powinna poprzedzić ten okres. A zakończeniem powinny być dożynki. Jeżeli chodzi o sprawy wsi, no to wiecie Państwo, jeżeli chodzi o ceny, to na dzień dzisiejszy tuczniki mniej więcej 3,30, zboże w dalszym ciągu na rynkach, na hurtowych rynkach, targowiskach ceny rosną, mała jest podaż. Troszeczkę ustabilizowała się cena kukurydzy, natomiast cieszymy się bardzo z tego, że podrożał troszeczkę drób, około 60 do 80 groszy na kilogramie. Niektórzy mówią, że jak są wybory, to zawsze drób tanieje, a potem wraca do normalnej stawki. Myślę, że to będzie też ta norma. Natomiast, proszę Państwa, inne rzeczy, które są istotne, są ważne, no to wiadomo, zaczął się nowy rok, a więc mamy problem z mlekiem. Ci, którzy nie przystosowali się do wymagań Unii Europejskiej, mają tutaj no, problemy. Niestety nie będą mogli dostarczać mleka, no bo nie mają certyfikatu tak zwanego. A to, co jest istotne, to co jest ważne, już bez żadnych melodycznych przerywników, to dzisiejszy temat audycji, a to są wybory do izb rolniczych, wybory, które są bardzo istotne, bardzo ważne, bo 4 lutego będziemy wybierali swoich przedstawicieli. Tak jak się domyślam, to chyba jesteśmy jedynym medium, które zaczyna o tym mówić już teraz. Myśmy już mówili w zeszłym roku na ten temat. Nawet mieliśmy na terenach Mazowsza rozmowy z rolnikami i z rolniczych. Także ten temat jest dla nas wszystkich ważny. A dlaczego? Dlatego, że po prostu z przykrością muszę powiedzieć, że związki zawodowe no, są takie, jakie są. W tej chwili nawet słyszałem, że znowu ma powstać następny związek zawodowy, a więc zaczyna się jeszcze większy bałagan na tym terenie, więc jeżeli izby rolnicze nie będą reprezentowały interesów rolników w całości, to podejrzewam, że ten interes będzie bardzo mocno naszarpnięty. Dlatego witam wśród nas pana Pawła Więconka z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, dyrektora biura. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Dzień dobry państwu.
Witam pana Andrzeja Marciniaka z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Mariana Dębińskiego, wieloletniego członka Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, jak również osobę, która była dzisiaj z nami na programie Wieś też Polska. Szczęść Boże panu, panie Marianie.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie Pawle, może zaczniemy. Pana, może kilka słów na temat, dlaczego mówimy o izbach rolniczych dzisiaj i dlaczego te sprawy są takie ważne.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jesteście no, jedną z nielicznych redakcji, która po raz pierwszy tutaj gości izbę przed wyborami. To jest czas dla nas no, bardzo istotny, ponieważ samorząd rolniczy na tej swojej scenie zawodowej urzęduje stosunkowo niedługo. W tym roku mieliśmy 10-lecie funkcjonowania. Wiemy, że oczekiwania w odniesieniu do izb rolniczych na początku, zwłaszcza kiedy one powstały, były znaczące i to zarówno przez samych rolników, jak również przez organizacje, które są reprezentantami tych rolników. I powiedzmy sobie uczciwie, że izby przez ten okres 10 lat przebijały się dość długo, żeby zaistnieć w świadomości rolników. Ponieważ jesteśmy, co prawda, 10 lat, wydawać by się mogło, że to jest czas odpowiednio długi. Natomiast biorąc pod uwagę kompetencje, jakie uzyskaliśmy od ustawodawcy oraz środki, jakie posiadamy, uważamy, że to niezadowolenie rolników, które w odniesieniu do izb rolniczych w dalszym ciągu występuje, ja tego nie ukrywam, ja to widzę, chcielibyśmy w jak najkrótszym czasie wywrzeć jakiś uzyskać pozytywny wizerunek dla izb rolniczych. Jest czas wyborów.
Panie Marianie, może właśnie kilka słów, bo pan reprezentując związek, wiadomo, że związek nie zawsze miał pozytywne podejście do izb rolniczych, ale wydaje mi się, że jednak na dzień dzisiejszy chyba jest to organizacja, która może w jakiś sposób reprezentować interesy gospodarcze polskiej wsi.
Dokładnie. Sprawa wygląda tak, jeżeli chodzi o panie Michale pyta o opinię, co myślę o izbach i o tym, co się teraz ma wydarzyć, to uważam po pierwsze, że te 10 lat istnienia izb to jest okres za krótki, ażeby jeszcze się wkomponowały izby w tą rzeczywistość samorządową polskiej wsi. Za krótki, ale też jednak te 10 lat to jest wystarczający okres czasu, ażeby powiedzieć coś na temat działalności izb. Na początku Solidarność Rolników podchodziła jak pies do jeża do waszej organizacji. A to było głównie z przyczyny liderów, którzy do tej pory nam królują, aby królowali wiecznie, którzy mieli stosunek do izby właśnie bardzo negatywny, ale on nie rodził się sam, tylko z naszych szkoleń, jakie mieliśmy we Francji. Tamci działacze twierdzili, że izby to jest rzecz wielce średnio potrzebna. Natomiast ja patrząc na izby, uważam, że jest to, tak jak tutaj pan redaktor Michał Grabianka powiedział, w chwili obecnej, kiedy następuje atomizacja organizacji rolniczych, coraz większa, rodzi się multum związków, a w tej rzeczywistości, kiedy skończyliśmy bój z komunizmem, mamy bój dużo większy, dużo trudniejszy przed sobą. Bój z organizacjami, z Unią Europejską, w Unii Europejskiej. My tu musimy mieć kogoś, kto będzie umiał poprowadzić nas w tą Europę, w te nowe programy, w te nowe już linie w polityce, wspólnej polityce rolnej. I ja osobiście, tak jak rzeczywiście miałem stosunek do izb taki sobie, bardzo bardziej ambiwalentny, ja bym powiedział, w chwili obecnej pójdę na głosowanie. Gorąco namawiam wszystkich do tego, żeby na to głosowanie poszli. Bo
ja myślę, że będziemy jeszcze mówili o głosowaniu, natomiast jak pan już powiedział o tym, żeby ci przywódcy związkowi żyli wiecznie, to ja rozumiem, że to było chyba w cudzysłowie. Natomiast chcę pozdrowić przewodniczącego Związku Rolników i Indywidualnej Solidarność, pana Wierzbickiego, i mu przypomnieć, że na tym 25-leciu w Senacie, na którym ja byłem, obiecał do końca roku zrobić zjazd prezydium, a potem stworzyć komisję wyborczą, która rozpocznie wybory w związku. Więc ja się w tym nowym roku przypominam o dane słowo panu senatorowi. Wracając do tematu naszego, panie Pawle, mówimy o tym, że są wybory. Jak wygląda kalendarz wyborczy i jaką rolę ma zwykły, przeciętny rolnik kowalski na swoim terenie, w swojej wsi, w swojej gminie i tak dalej?
Więc jest określony szczegółowy terminarz czynności wyborczych. Na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że Wojewódzka Komisja której reprezentantem tutaj przewodniczącym jest pan Marciniak, dokonała podziału na okręgi wyborcze. Okręg wyborczy jest tożsamy z gminą, czyli de facto gmina jest tą jednostką, tym okręgiem wyborczym. Również do końca ubiegłego tygodnia udało nam się powołać okręgowe komisje wyborcze.
Co to są takiego te okręgowe komisje wyborcze? Co one mają za zadanie? Czy one mają za zadanie wyłanianie kandydatów, czy jak to wygląda?
Okręgowe komisje wyborcze, tak jak pan redaktor zauważył, no ich takim podstawowym zadaniem jest przyjęcie kandydatów, czyli niejako udzielenie tym kandydatom prawnych możliwości uczestniczenia w ubieganiu się o mandat radnego powiatowego Izby Rolniczej.
Bo z tego, co mi wiadomo, to każdy podatnik podatku rolnego, tak, jest...
Tak, z mocy ustawy każdy podatnik podatku rolnego jest członkiem Izby Rolniczej i to jest przewaga Izb Rolniczych, pomimo tego, że rozstrzyga o tym ustawa, że nie jest to jakiś związek dobrowolny, że każdy rolnik ma prawo do reprezentowania Izby Rolniczej i Izby Rolnicze no, w swoim statucie, w ustawie są organizacją apolityczną, natomiast związki zawodowe, jakbyśmy na to nie patrzyli, jakich tam zainteresowania polityczne wykazują.
I to znaczy, również... życzylibyśmy sobie, żeby Izby Rolnicze też nie były organizacjami politycznymi, chociaż słyszałem, że są przymiarki, żeby upolitycznić właśnie te wybory do Izby Rolniczej.
Znaczy były takie przymiarki, nie wiem jak wyglądało zaawansowanie tego, kto był, tak powiem, zainteresowany upolitycznieniem Izb Rolniczych. W każdym razie miało polegać to by na tym, że ustawa o izbach rolniczych miałaby się zmienić w ten sposób, że wybory odbywałyby się troszeczkę inaczej, jak to teraz ma miejsce, czyli głosowalibyśmy w części, w mniejszej części na osoby, czyli to głosowanie byłoby apolityczne, natomiast w przewadze głosowalibyśmy na przedstawicieli organizacji rolniczych i ci przedstawiciele organizacji rolniczych, potem wybierani już poprzez tę organizację, miałyby mieć większość we władzach Izby. I to jest wyraźne upolitycznienie, byłoby wyraźne upolitycznienie Izb Rolniczych. No, stało się tak, jak się stało, czyli przeszliśmy do tego harmonogramu czynności wyborczych, który zawarty jest w obowiązującej ustawie o Izbach Rolniczych, czyli no, twórcom czy autorom nie udało się wprowadzenie tej poprawki do ordynacji wyborczej i ordynacja wyborcza, bo ja nie ukrywam, że ustawa o Izbach Rolniczych, zresztą prawdopodobnie i tu przedstawiciel organizacji rolniczych też się ze mną zgodzi, ona wymaga zmiany, ale na pewno nie w zakresie ordynacji wyborczej, wymaga zmiany takiej, żeby rzeczywiście Izby były partnerem dla administracji rządowej, żeby to nie polegało na tym, że my tylko te akty, ważniejsze akty mamy możliwość do opiniowania, natomiast treść samej opinii z reguły jest pomijana przez tą administrację.
Nie będę wchodził już tutaj w kompetencje Izby, dlatego że czasu mamy mało, natomiast może właśnie kilka słów, więc każdy rolnik ma bierne i czynne prawo wyborcze, może coś na temat tego,
kto może być wybierany.
Właśnie, kto może być wybierany?
Wybieranym może być osoba, która posiada bierne i czynne prawo wyborcze, czyli to, co mówiliśmy na początku, podatnik podatku rolnego, bo tutaj o tym, czy jest się członkiem samorządu rolniczego, decyduje to, czy płacimy tak zwany podatek rolny. Jeżeli jesteśmy płatnikiem podatku rolnego, czyli mamy bierne i czynne prawo wyborcze, czyli możemy wybierać i być wybierani. Żeby płacić podatek rolny, no to trzeba posiadać nieruchomość rolną i ustawa o podatku rolnym zmieniła się na tyle, że w tej chwili są również płatnikami podatku rolnego osoby, które posiadają mniej niż 1 hektar, co oznacza, że tych wyborców od poprzedniej kadencji nam trochę przybyło.
To znaczy tych, którzy wybierają i tych, którzy mogą być wybierani. Jeżeli chodzi o tych, którzy mogą być wybierani, to może być wybrany każdy rolnik, który
płaci podatek rolny.
A oprócz tego?
To jest jedyny warunek.
Wybiera, a być wybierany.
Taki sam. Tak, to samo musi spełniać. Czyli musi być płatnikiem podatku rolnego, no i musi wyrazić wolę kandydowania, jeżeli chce być wybieranym. I musi również zebrać na tą okoliczność 50 podpisów poparcia zgodnie ze wzorem listy.
Sytuacji to znaczy takiej... musi zebrać po prostu, no nie wiem, może być jakaś grupa, która się w jakiś sposób konstytuuje i ona sobie wybierze jednego czy dwóch i musi być 50 podpisów.
50 podpisów. Tutaj w jaki sposób te podpisy zostaną zebrane, to Okręgowa Komisja Wyborcza, która przyjmuje następnie protokolarnie tego kandydata, nie rozstrzyga, czy to będzie na zebraniu, on zbierze te podpisy, czy w sposób indywidualny. To jest już jego decyzja. Natomiast no, muszą to być podpisy również członków samorządu rolniczego, czyli również członków izb rolniczych. To nie mogą być podpisy osób, które nie mają prawa wyborczego.
Tylko osób, które mają... Panie Andrzeju, jak wyglądać będzie więc sposób zbierania tych podpisów? Czy będą jakieś listy? Co musi się znaleźć na tym i tak dalej?
Odnośnie sporządzenia listy rolników popierających kandydata są w biurach izb rolniczych oraz w gminach. Rozesłaliśmy do gmin wzory druków i dane, jakie rolnik musi, znaczy się, jaki kandydat musi zebrać od osób popierających. W okręgach wyborczych, których jest ponad 50 rolników, czyli w gminach,
których jest ponad 50 rolników
musi być rolnik popierający, musi podać adres zamieszkania z numerem domu oraz numer dowodu osobistego. Musi znajdować się także na liście sporządzonej przez Urząd Gminy
w spisie wyborców. Dobrze, proszę bardzo.
Następnie w okręgach miast, tam gdzie nie ma 50 rolników, wystarczy tylko 10% ogółu rolników do poparcia danego kandydata.
Czyli nie 50, tylko 5, tak?
Tylko wystarczy 5 osób popierających kandydata.
W przypadku, kiedy jest powiedzmy 30 gospodarzy, 30 rolników, wystarczą 3 podpisy, bo to chodzi, żeby to była, żeby to było więcej niż 10% uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym.
Jeszcze pobierać mogą osoby płatnicy podatków oddziałów specjalnych.
Rozumiem. Czyli oprócz tego, że są ludzie płacący podatek rolny, również płatnicy podatków oddziałów specjalnych.
Może wyjaśnię, o co chodzi z tymi płatnikami podatków oddziałów specjalnych. Tutaj gminy mają określone problemy, jeśli chodzi o ułożenie spisu wyborców, zwłaszcza w przypadku tych działów specjalnych, ponieważ informacje o podatnikach podatku dochodowego oddziałów specjalnych są w urzędach skarbowych. I myśmy wystąpili, wszystkie izby w Polsce, nasza izba wystąpiła do urzędów skarbowych o udzielenie takowych informacji o podatnikach podatku dochodowego oddziałów specjalnych dla gmin, ale wiem, że w różny sposób podchodzą do tego urzędy skarbowe. 4 lata temu była konieczna konieczne wystąpienie nasze do ministra finansów, żeby te sprawy uregulować.
Może by trzeba było, co?
W tej chwili nie mamy jakichś sygnałów, że urzędy skarbowe nie udostępniają tych danych, ale jeżeli takie sygnały będą, to w trybie pilnym wystąpimy i do izb skarbowych, i do ministra finansów.
Proszę pana, panie Pawle, do kiedy jest termin zbierania podpisów i tworzenia list kandydatów?
Termin rejestracji kandydatów upływa z dniem 16 stycznia. czyli praktycznie od ukonstytuowania się okręgowych komisji wyborczych, a to już nastąpiło, do 16 stycznia kandydaci mogą zgłaszać do okręgowych komisji wyborczych wraz oczywiście z określonymi załącznikami, czyli takim podstawowym załącznikiem jest to 50-osobowe poparcie plus stosowne oświadczenie, że wyraża wolę do kandydowania i posiada to...
Ile osób może być na liście?
Na liście w okręgu?
Tak,
nie ma ograniczeń.
Nie ma ograniczeń. Czyli wszyscy ci, którzy zbiorą 50 podpisów, są wpisani na listę okręgu.
Ordynacja wyborcza do izb rolniczych nie przewiduje żadnych ograniczeń i tutaj korzystając z tego, że jesteśmy na... że uczestniczymy w tej audycji, że jesteśmy na antenie, chciałbym zachęcić rolników, ponieważ nie ukrywam, że doświadczenia z poprzednich wyborów są takie, że ilość głosujących ma bezpośrednie przełożenie na liczbę kandydatów, czyli im więcej jest kandydatów w danym okręgu, tym frekwencja wyborcza jest większa.
A poza tym, po tym można mieć pretensje do kogoś, że coś jest nie załatwione, czy nie zrobione, czy nie idzie w takim kierunku, jakbyśmy oczekiwali, skoro się sami nie angażujemy, prawda, w te sprawy.
Jest to rzecz trudna, zwłaszcza na wsi, gdzie w ogóle niechęć do jakichkolwiek wyborów jest, powiedziałbym delikatnie, znacząca, dlatego też my postaramy się, szczególnie poprzez nasze biura powiatowe, ale również poprzez kolportaż odpowiednich plakatów i ulotek wyborczych, żeby ten udział w wyborach w tym roku był wyższy niż 4 lata temu. Przypomnę, że dla naszego województwa frekwencja w poprzednich wyborach nie przekroczyła 10% uprawnionych do głosowania.
No ale często to się gminy, mówi, panie Pawle,
często
się
gminy,
mówi.
Przepraszam bardzo, często gminy próbują tą frekwencję, ten niski udział frekwencji obalić w ten sposób, że my nie tworzymy, z reguły nie tworzymy obwodów do głosowania, czyli ten dostęp do głosowania, jeden punkt do głosowania w jednym okręgu, on ogranicza. I to się zgadzam, że tak jest. Z tym, że realia, jeśli chodzi o realia budżetowe na przeprowadzenie wyborów dla izb rolniczych są takie, a nie inne. Czyli my musimy te wybory przeprowadzić w oparciu o obowiązujący nas budżet, a ten budżet jest taki, a nie inny. Musimy stworzyć 144 okręgi wyborcze, powołać 144 komisje w przypadku kujawsko-pomorskiego. Okręgowe, ileś tam komisji obwodowych, wiadomo, że tym ludziom trzeba zadośćuczynić w postaci jakiegoś chociażby symbolicznego wynagrodzenia, jeżeli to się przekłada na odpowiednią ilość osób, wówczas no to wynagrodzenie jest dość znaczące jak na możliwości izby. Ale to jest kłopot, z którym sobie...
Ja myślę, że to można jeszcze rozmawiać na te tematy. Natomiast co jest istotne? Istotne jest, że lista ludzi, którzy biorą udział w wyborach, jest w gminie i że każdy może sprawdzić, czy jest na liście, tak?
Tak, do 22 gminy jako zadanie zlecone mają wykonać spis wyborców i ten spis do 22 stycznia on będzie wyłożony w gminach i każdy wyborca będzie mógł sprawdzić i wnieść zastrzeżenie, jeżeli go nie ma na tej liście.
Rozumiem, że będzie to tylko w gminach i że będzie, nie wiem, przez sołtysów powiedziane, kiedy można się sprawdzać i tak dalej, tak?
No, zrobimy taką kampanię plakatową, również poprzez sołtysów, że istnieje możliwość sprawdzenia się. Tutaj szereg wątpliwości jest takich, że z reguły, jeżeli traktujemy gospodarstwo jako całość, jedna osoba jest tym płatnikiem podatku rolnego. Natomiast my interpretujemy to w ten sposób, że jeżeli jest współwłasność, to oboje małżonków powinni się znaleźć na liście wyborczych.
I oboje małżonkowie mają wierne i czynne
prawo wyborcze.
Dobrze, więc z jednej strony powinny być gotowe listy, z drugiej strony powinni do 16 być zgłoszeni kandydaci na radnych powiatowych. I dalej co?
Jeżeli no, będą zgłoszeni kandydaci do 16, one kandydaci do 22 stycznia mają być przekazani.
Ale do 16 się przyjmujeli
w okręgach, na poziomie gminy.
Na poziomie gminy.
To jest termin taki ostateczny, wyznaczony przez zalecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych jako termin ostateczny. Naturalnie w praktyce może się zdarzyć, ale to już pozostawiamy do decyzji okręgowych komisji wyborczych, że jeżeli ktoś przyniesie to 50-osobowe poparcie w dniu 17 po tym terminie, ponieważ komisje okręgowe mają przedstawić tych kandydatów do wojewódzkiej komisji do dnia 22 stycznia, czyli do 20... mają bardzo dużo czasu, żeby tą czynność wykonać.
No tak, ale w ramach tego czasu muszą uporządkować wszystkie sprawy, sprawić, czy są te podpisy i tak dalej.
Muszą sprawdzić wiarygodność tych list i muszą sprawdzić w rejestrze podatków gmin, czy te osoby, które złożyły stosowne oświadczenia, są rzeczywiście płatnikami podatku rolnego.
Czyli komisje też mają swoją pracę, a to na pewno będą społeczne komisje, jak się nie mylę.
No, próbowałem tutaj mówić, że my w jakiś sposób zrekompensujemy w wymiarze naturalnie symbolicznym. Ja tu nie chcę się wypowiadać za pozostałe izby, no jak właśnie to będzie w układzie krajowym. Natomiast w przypadku naszej izby zapłacimy za te czynności wykonywane na rzecz wyborów no jakieś stawki. Mamy to, zarząd podjął już decyzję.
Rozumiem.
O tych stawkach.
Więc do 22 okręgowa komisja przyjmuje kandydatów i ogłasza w jaki sposób?
Ci kandydaci będą rozmieszczeni na plakatach i te plakaty będą na poziomie każdego sołectwa wywieszone po to, żeby można, żeby rolnicy, żeby wyborcy mogli zapoznać się.
Jak się głosuje?
Kandydatami.
Głosuje się w danym okręgu na jedną osobę?
Znaczy nie. Głosowanie jest takie, że w okręgach dwumandatowych można głosować na dwie osoby. W sytuacji, kiedy ktoś zaznaczy jedną osobę, głos jest również ważny. Prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy zaznaczy trzy osoby, głos jest nieważny. Natomiast w okręgach jednomandatowych no, należy głosować na jedną osobę.
To będzie wiadomo, to będzie gdzieś napisane, to będzie...
Tak, już wykaz okręgów wraz z liczbą mandatów przypisanych dla danego okręgu jest określony i o tym wiedzą okręgowe komisje wyborcze.
Panie Andrzeju, co chciałby pan jeszcze dopowiedzieć, dlatego że za chwilę oddamy głos słuchaczom.
Chciałbym jeszcze uzupełnić, że okręgi jednomandatowe to są takie okręgi, których powierzchnia użytków rolnych na terenie gminy jest do 4000 hektarów, a okręgi dwumandatowe są na terenie takiej gminy, których powierzchnia gruntów rolnych przekracza 4000 hektarów.
I to jest bez względu na to, ile przekracza, ale przekracza.
Tak, bez względu na to. Chciałem jeszcze dodać, że Wojewódzka Komisja Wyborcza po głosowaniu zbiera ze wszystkich okręgowych komisji wyborczych wyniki, protokoły głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
Czy jest, no nie wiem, jakaś tam możliwość, że ktoś będzie kwestionował wybory na przykład? W jaki sposób ta sprawa może być rozwiązana?
I te sprawy odwołań w okręgowych komisjach wyborczych również będzie rozpatrywać Wojewódzka Komisja Wyborcza.
Jak będzie wyglądała lista? Jak będzie miała jakieś zabezpieczenie lista z kandydatami, lista wyborcza? Jak sobie będą umieszczeni kandydaci?
Mandaty do głosowania, tak zwane, tak? Nie, karty do głosowania.
Karty do głosowania, tak.
Więc karty do głosowania będą w kopertach zalakowanych dostarczone do okręgowych komisji wyborczych w ostatnim dniu przed głosowaniem i będą to zdepodowane będzie w sejfach w urzędach gmin.
Proszę Państwa, za chwilę jeszcze pan
tutaj jeszcze
Marian,
nie wiem, czy padła tak, data tych wyborów.
Data, no właśnie.
Wydaje się, że to o czymś.
Ja mówiłem na początku 4
lutego w niedzielę przypadającą nam 4 lutego w godzinach od 8 do 18.
Za chwilę pana Mariana jeszcze powinien zabranie głosu, ale ja już zapraszam do rozmów. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Słowenia 056. Rozmawiamy dzisiaj na temat wyborów do Izb Rolniczych, które będą 4 lutego. Naszymi gośćmi są pan Paweł Więconek, pan Andrzej Marciniak oraz pan Marian Dębiński. Panie Marianie, może
ja
parę słów?
Tu taką uwagę. Powiedział pan, panie dyrektorze, o tym, że te wybory, chwała Bogu, nie będą polityczne. Dlatego, że w ustawie nie znajdzie się zapis o tym, że poszczególne związki zawodowe będą wystawiały swoich kandydatów. Takie rozwiązanie po pierwsze istnieje w krajach zachodnich, że mierzy się reprezentatywność związków ilością otrzymanych mandatów. I te związki mogą na szczeblu krajowym być traktowane jako reprezentatywne, czyli mogą rozmawiać z rządem i tak dalej. Myślę, że to by było dobre rozwiązanie, ja bym się tego nie obawiał. To po pierwsze. A po drugie, tak i tak będą grupy polityczne i są już. I PSL ma własnych kandydatów, i PiS ma własnych kandydatów, i SLD. Także to jest, brak tu jest, to jest nieformalne, ale tak to działa w tej chwili. I działało poprzednio.
Być może, że są tego rodzaju te, no ale tak jak ja znam wybory na przykład do gmin, to na terenach wsi te takie różnego rodzaju zakusy nie są aż tak bardzo niebezpieczne.
Panie redaktorze, ja tylko jedno zdanie, bo wydaje mi się, że, tak, tak. Że tutaj o polityce na wsi niech chłopi nie próbują nawet się wdawać w takie jakieś tam listy SLD-owskie, PSL-owskie. Macie, znacie dobrych rolników, dobrych działaczy, na nich głosujcie.
No, bardzo proszę. Pan jeszcze Paweł, bardzo proszę.
Ja się tutaj muszę zgodzić, chociaż częściowo, z wypowiedzią mojego przedmówcy, pana Dębińskiego. W krajach zachodnich tak jest, że przedstawicielstwo w izbach rolniczych jest mocne przedstawicielstwo związków zawodowych i związków branżowych, tylko należy zwrócić uwagę, że te organizacje, one nie występują w przewadze. Ich udział raczej jest symboliczny, jeżeli byśmy traktowali to...
Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
witam serdecznie.
Rolnik z Małopolski.
Witamy Małopolskę. Bardzo
ja do audycji chciałem zabrać głos w sprawie wyborów do izb, w sprawie w ogóle izby.
Proszę bardzo.
Jestem delegatem od...
A imię pana może?
Józek.
No, pan Józef pisze imię, proszę bardzo.
Jestem delegatem od 10 lat, praktycznie od początku powstania izb. Byłem przy planiu, przy tworzeniu wszystkich ciał statutowych. Moje doświadczenie na temat izby, krótko można powiedzieć tak, że do podziału administracyjnego kraju to są doświadczenia bardzo pozytywne. Po podziale, kiedy tworzyło się molochy izb na szczeblu wojewódzkim, a te resztę to było po prostu jakimś tam tylko zaściankiem. I w tej chwili niestety tak jest, bo rady powiatowe to są takim mało reprezentatywnym ciałem, bo jest prezes i jeden z delegatów jest po prostu do szczebla wojewódzkiego i te rady powiatowe to są takie, a takim delikatnym skratkiem do kożuszka tylko. A o ile chodzi o partie polityczne? Partie polityczne mają swój interes w tym, żeby nieoficjalnie tam swoich ludzi w jakiś sposób tam wstawić, żeby mieć jakiś tam wpływ, no bądź co, bądź jakieś tam funkcjonowanie tych izb. Także partie polityczne mają z tym swój interes i,
no tak,
i już
to zależy, od tego, panie Józefie, jak będziecie wybierać, nie?
Proszę państwa, to rolnicy, generalnie rolnicy, idąc do wyborów w mniejszym lub większym frekwencji, nie wiedzą, że akurat nie czapa polityczna położyła rękę na tym czy na innym człowieku i tak dalej. Także to w ten sposób to wszystko wygląda. Ja mam może mniej lub większe doświadczenie, ale mogę powiedzieć, że w poprzednim okresie izby były bardziej bliżej rolnika, bliżej chłopa. W tej chwili jest to tak bardziej dla góry stworzone, a nie dla chłopa. Bo ten chłop, ja obserwuję to na swoim terenie. Myśmy jako tacy zwykli delegaci przedtem z tymi chłopami mieliśmy większe przełożenie na biuro izby, większy kontakt był z tym zarządem, z prezesem, z dyrektorem biura. W tej chwili jest to wszystko scentralizowane, do nas docierają tam jakieś tam ochłapy tej wiedzy, tego wszystkiego.
Ja myślę, że to będzie można ewentualnie na ten temat jeszcze porozmawiać. Bardzo panu dziękuję. Te wszystkie uwagi będą na pewno brane pod uwagę. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem po prostu tych panów się spytać, żeby ewentualnie podali 2% podatku rolnego, jaka to jest suma, ile pieniędzy poszło na izby rolnicze, a co zrobili ci panowie przez te 10 lat. Fakt, że ten pierwszy pan krytykował te 10 lat i przyznał się do tego, że te 10 lat jest zmarnowane. I po co marnować następne? Może to rozwiązać. Może te 2% podatku przekazać na jakieś dobre cele, a na nie jakie? Na izby rolnicze, bo izby rolnicze faktycznie do tej pory nie zrobiły nic dla rolnika.
No tak pan uważa?
No, panie redaktorze, tak to jest. Chociażby nawet teraz mówicie,
a
że...
A kwoty mleczne, proszę pana, które udało się wywalczyć w większej ilości?
Co wywalczyli?
Wyższe kwoty mleczne, które były przegrane.
A to tylko
pana.
Kwoty. No ja mam gdzieś 8 krów, nie mam żadnej kwoty.
No widzi pan.
No widzi dobrze. Pan, panie redaktorze, tak to jest u nas. Komu walczą, to walczą. Komu dadzą, to dadzą. Nie rolników robią rolnikami, bo chociażby teraz jest podatnikiem podatku gruntowego. A co się nazywa rolnikiem? Myśmy nie dostali na suszę, bo nie płacimy KRUS-u. Rolnikiem jest ten, który płaci KRUS obecnie. Nie ten, który posiada 10 czy 20 hektarów, a był w dwuzawodowym tym i w dawniejszych problemach, w czasach nie było wolno płacić KRUS-u, tylko trzeba było płacić ZUS. Myśmy są poszkodowani teraz. Kto o nas walczy? Kto o tych dwuzawodowców walczy? Po co my ich wybieramy? Tylko po to, żeby oni jeździli na szkolenia? Co zrobili z tymi pieniędzmi? Niech oficjalnie w radiu teraz powiedzą.
Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję.
Panie, bardzo proszę panie, chociaż nie mamy tu przedstawiciela ciała ustawodawczego krajowego, no ale bardzo
proszę. Ja nie wiem skąd pan dzwonił.
No, pan Józef z Małopolski, proszę pana.
A ten drugi? A ten drugi pan, bo ten pierwszy był pan Józef z Małopolski.
A ten pan teraz nie wiem skąd dzwonił, tak.
Czy można uzyskać jakieś... Nie można.
Nie, no.
To anonimowo było, no my się tutaj przedstawiamy. Więc proszę pana, jeżeli chodzi o wysokość, ja mogę mówić tylko tutaj o Zakujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, ile to stanowi ten pobór 2% odpisu z podatku rolnego, jakie płacą na rzecz Izby Rolniczej Gminy. Jaki płacą na rzecz Izby Rolniczej Gminy. Więc w naszym województwie jest około 1 000 000 hektarów użytków rolnych. Nasz pobór w ciągu roku tych składki to jest 1 120 000 złotych, czyli gdybyśmy przeliczyli to na 1 hektar użytków rolnych, jest to 1 złotych 12 groszy. Takie jest opodatkowanie gmin, nie rolników, gmin, bo dochody rolników tutaj w żaden sposób nie cierpią, ponieważ pomniejszane są w ten sposób dochody gmin, które odprowadzają na rzecz izby, zgodnie zresztą w ustawach o izbach rolniczych. Ja, proszę pana, nie chciałbym z panem polemizować, bo pan tutaj mi zarzucił, że ja się przyznałem do tego, że przez 10 lat nic nie zrobiliśmy. Zdaje się, że trochę mnie pan tutaj po omacku starał się zrozumieć. Starałem się przedstawić, że oczywiście izby rolnicze w ramach posiadanych kompetencji i w ramach środków, o które pan tutaj tak no w jakiś sposób krytykuje, że lepiej wydać na, nie wiem, biedne dzieci czy na cele społeczne, tylko że należałoby to wskazać, na co konkretnie to dać. Ja uważam, że nasza Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, która stworzyła struktury biurowe, struktury terenowe, która stworzyła system doradztwa samorządowego, system doradztwa prawnego, która pozwala rolnikowi, czy udziela rolnikowi pomocy w staraniu się o pieniądze z Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli pomoc przy wypełnianiu wniosków, a przede wszystkim przeszkolenie tych rolników z zakresu produktów unijnych, których jest bardzo wiele i one są bardzo trudne osiągalne. Naturalnie, że w przypadku dwuzawodowców jest to problem oddzielny, ale również nasza izba ma programy skierowane dla dwuzawodowców. Są,
mi się wydaje, są to panie
programy
że to
związane
jest, to...
z reorientacją zawodową i to nie za środki te, które pan tutaj nam wypomina, czyli te złoty 12 od 1 hektara, tylko za środki, które jesteśmy sobie sami w stanie zorganizować z Unii Europejskiej bądź z innych źródeł.
Mi się wydaje, że tutaj no zawsze będą pewne nieporozumienia. Nie, przepraszam, mi się wydaje, że zawsze będą pewne nieporozumienia między ludźmi, którzy mają jakieś oczekiwania i nie wiadomo jakie i nie znają pewnych przepisów, które regulują pewne wasze działanie, natomiast ja mogę się narażać. Uważam, że gdyby nie było izb rolniczych, to wiele spraw w ogóle by nie ujrzało światła dziennego i opinia izb rolniczych jest bardzo ważna, a w wielu przypadkach, co ja wiem, z porad prawniczych wielu rolników korzystając mogło sobie poprawić pewne rzeczy, jak również sprawa no, przygotowywania się tych wszystkich wniosków, pomocy, dyskusji na ten temat też swoje robi. Natomiast łatwo jest negować, tylko co w zamian. Bardzo proszę, panie Marek, bo łatwo jest negować, tylko
dokładnie.
Tam się to w zamian. Związki nie działają, bo nie działają, panowie, czapa jest i
dokładnie.
To wszystko.
Ale sprawa jest taka, panie redaktorze, że prawda jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o izby, że nie mogą się wykazać rzeczami bardzo konkretnymi.
To znaczy,
ale
jako związek?
Drodzy, izby.
Ale no jako związek, bo to izby
nie
mają bronić rolników.
Ale nie o to chodzi. A właśnie, że mają.
Nie.
Zaraz, mają reprezentować.
Mają reprezentować.
Może tak. Drodzy panowie, czy słuchacze, bo na pewno i panie też słuchają, te izby są. One istnieją. Jeżeli jest frekwencja taka, jaka jest, jeżeli mówicie, że izby są niereprezentatywne, bo parę procent chłopów wybiera delegata, to znaczy, że rodzina, liczna rodzina w gminie może swojego człowieka po prostu do izby włożyć. No i to jest cały ból. Jeżeli izby są i nic nie zapowiada, że one znikną, pozwólmy, ażeby te izby dostały inne ustawodawstwo i to od nas zależy. Jeżeli pójdziemy na wybory, tu zwracam się do członków Solidarności Rolników, zasilmy to młodą, może nie młodą, ale doświadczoną krwią izby rolnicze i spróbujmy jej nadać twarz taką, jak chcemy. Jak chcemy, to te pieniądze tak i tak izba otrzyma, a na co pójdą, no to my może zaprojektujmy i w programach wyborczych to przedstawiajmy. Jeszcze pierwszemu temu muszę...
Nie, panie Marianie, bardzo pana przepraszam. Panowie, kończymy audycję. Kilka słów podsumowania. Bardzo proszę, pan zacznie.
Drodzy rolnicy, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach oraz do kandydowania. Termin kandydowania jest... zgłaszania kandydatur jest do 16 stycznia. Wybory 4 lutego. Weźmy wszyscy udział w wyborach. Wybierzmy właściwych kandydatów.
Panie Pawle, bardzo proszę.
No ja ponowię ten apel i jeszcze raz zwracam się do potencjalnych kandydatów, żeby nie było tak, jak to było w przeszłości w poprzedniej kadencji, że przypadały dwa mandaty na okręg dwumandatowy. Wówczas rzeczywiście nie będzie poparcia, wówczas frekwencja będzie niska, czyli róbmy wszystko, żeby tych kandydatów było jak najwięcej.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Ja, proszę państwa, jeszcze będę wracał do tych spraw, dlatego że uważam, że wybory do izb rolniczych w tej chwili to jest jedyna organizacja, która ma swoje przedstawicielstwo, ma swoje struktury i że można w tej strukturze działać, tylko trzeba chcieć. Oczywiście wszystko można krytykować, ale jeżeli się w tym nie działa, no to łatwiej się krytykuje. Gorzej, jak się coś robi. Gdyby mnie nie było, też by był problem na przykład z tą audycją. Także im więcej ludzi będzie się angażowało, tym więcej spraw będzie można załatwiać. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie dziękuję miłym gościom tu i tym, którzy byli w telewizji Trwam w czasie programu Wieś to też Polska. Zapraszam za tydzień na audycję rolników o godzinie 15:15.